Jak wyglądały narodziny rynku telewizyjnego w pierwszych latach III Rzeczpospolitej? O tym w dzisiejszym programie zapraszam. Producentem tego odcinka jest szkoła Forberg. Jeśli szukacie dla siebie lub swoich dzieci korepetycji, to Forberg jest właśnie dla Was. Na hasło Dudek o historii otrzymacie 30% rabat na pierwszy miesiąc zajęć.
Po zwycięstwie Solidarności i powstaniu we wrześniu 1989 roku nowego rządu, premier Tadeusz Mazowiecki powołał na stanowisko szefa Radiokomitetu Andrzeja Drawicza. Rozpoczął on usuwanie z telewizji najbardziej skompromitowanych osób, ale nie podjął zasadniczych zmian. Drawicz odszedł ze stanowiska wraz z dymisją premiera Mazowieckiego. Przez kolejne 3 lata zmianom rządu towarzyszyły nominacje nowych prezesów Radiokomitetu. W 1992 roku w Sejmie rozpoczęła się debata o nowej ustawie o radiofonii i telewizji. Początkowo zakładano, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie instytucją opiniotwórczą i prawodawczą. Tworzyć ją mieli prawnicy i filmowcy. Później opowiadano się za radą fachowców, znających specyfikę branży mediów elektronicznych. Nowa ustawa weszła w życie w marcu 1993 roku. Zlikwidowano Radiokomitet i powołano Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Radę Nadzorczą i Radę Programową Telewizji Polskiej. Ostatecznie jednak w planowaniu kształtu Rady zwyciężyły względy polityczne. Członkami Rady zostali ludzie rekomendowani w Sejmie i Senacie przez największe ugrupowania parlamentarne oraz przez prezydenta.
W studiu gość poseł Marek Markiewicz, dziś już prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Spotkałem się z opinią, że tę ustawę można wypełnić treściami, które spowodują odtworzenie Radiokomitetu, a można ją wypełnić takimi treściami, która spowoduje, że powstanie coś nowoczesnego i sprawnego.
Tak jak z każdą ustawą jest, nie opisze się w tekście prawnym rzeczywistości w każdych szczegółach. W każdym szczególe ja sądzę, że od tego, jacy ludzie w tej Krajowej Radzie będą działali, w jakiej aurze rozpoczną swoją pracę i z jaką powszechną także wolą tę pracę będą wykonywać, zależeć będzie efekt. Bo ustawa, no jak każda ustawa, powiada, jaka powinna być telewizja publiczna, jaka powinna być prywatna, co wolno, czego nie wolno. Ale to są tak szerokie ramy, że dopiero teraz rozpoczyna się pewien proces, zarówno konkurs dobrej woli, bo na pewno trzeba jej oczekiwać, jak i proces tworzenia ciała, które na pewno będzie składało się z bardzo różnych ludzi, o bardzo różnych poglądach. I lepiej, żeby oni się między sobą kłócili dla dobra sprawy, niż żeby to się stało kolejnym organem, w którym się toczy jakaś bijatyka polityczna.
A nie boi się pan przeniesienia konfliktów z Sejmu do tego mniejszego ciała?
Bardzo się boję.
Jeszcze zanim Krajowa Rada Radiofonii zaczęła pracę, stała się przedmiotem politycznych i prawnych sporów. Jej pierwszym przewodniczącym został Marek Markiewicz. Desygnował go prezydent Lech Wałęsa, ale uczynił to bez kontrasygnaty premier Suchockiej. Wywołało to sprzeciw ówczesnego szefa Urzędu Rady Ministrów Jana Rokity. Niezadowolenie prezydenta wywołała decyzja Krajowej Rady o przyznaniu pierwszej ogólnopolskiej koncesji prywatnej telewizji Polsat. Lech Wałęsa odwołał za to Marka Markiewicza z funkcji przewodniczącego Rady. Następcą Markiewicza został Ryszard Bender. Kolejne spory wokół tej nominacji spowodowały szybką rezygnację nowego przewodniczącego. Po 3 miesiącach miejsce Bendera zajął Janusz Zaorski. Personalnej karuzeli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji towarzyszyły spory o legalność przyznania koncesji Polsatowi, które znalazły swój finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Choć NSA uznał legalność koncesji dla Polsatu, prezydent odwołał z rady swych przedstawicieli.
Jestem niezadowolony, jednocześnie nie widzę dobrych perspektyw, nie widzę zrozumienia i porozumienia, nie widzę dobrej pracy i z ludźmi telewizji i z różnymi innymi środowiskami. To nie rokuje według mnie nadziei na dobre rozwiązania, dlatego jedynym rozwiązaniem jest dziś decyzja, którą proponuję.
Do największego studia na Weronicze przyjechali marszałkowie Sejmu i Senatu, premier Waldemar Pawlak, minister finansów, szefowie parlamentarnych komisji kultury, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i ostatni prezes telewizji państwowej. Nie przyjechał natomiast prezydent Lech Wałęsa, któremu, jak napisał w liście szef jego gabinetu Mieczysław Wachowski, nie pozwolił na to nawał zajęć. Prezydent przyjmował zagranicznych gości. Marszałek Sejmu Józef Oleksy powiedział, że niezależność mediów zwiększa ich odpowiedzialność.
Wczoraj było święto Trzech Króli, mające swoją symbolikę w tych trzech postaciach. Przypomnę tylko, że niosły one trzy dobra do stajenki betlejemskiej. Mirrę, kadzidło i złoto. Życzę Państwu, żebyście znajdywali właściwe proporcje wśród tych trzech dóbr tak powszechnie zapotrzebowanych, a najbardziej Wam życzę, żeby Wam nie zabrakło złota.
Szanowni Państwo, życzę Wam sukcesów na tej trudnej i odpowiedzialnej drodze. Życzę sukcesów dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Życzę Wam, aby publiczne środki przekazu zawsze cieszyły się uznaniem i szacunkiem tych, którzy Was słuchają i oglądają.
Zarząd telewizji jest zdeterminowany i bardzo jest przejęty tą misją, jaka mu przypadła w udziale. I na pewno będzie starał się budować telewizję publiczną, solidną, niezależną, profesjonalną.
Instytucja, która z założenia miała być suwerenna, została poddana presji polityków. Premier Waldemar Pawlak atakował politykę personalną szefa telewizji i programy informacyjne. Krytykę telewizji kierowanej przez Walędziaka kontynuował rząd Oleksego. Po 2 latach sprawowania funkcji, w marcu 1996 roku Wiesław Walędziak podał się do dymisji.
Walędziak potwierdził, że jego decyzja ma związek z nieprzedłużeniem kontraktu przez zarząd szefowi telewizyjnej Jedynki Maciejowi Pawlickiemu. Podczas głosowania nad tą kandydaturą przez 5-osobowy zarząd, Walędziak, popierający Pawlickiego, znalazł się w mniejszości.
Ja nigdy nie godziłem się i nie godzę, iżby być przedmiotem politycznej gry. Nie godzę się na sytuację, w której moja głowa będzie traktowana jak polityczna piłka futbolowa. A tak oceniam wydarzenia ostatnich dni. To, co zrobiłem, też jest jakimś wyrazem protestu przeciwko praktykom świata politycznego.
Tutaj emocje wzięły przesadnie górę nad faktami, nad realiami. Prezes Walędziak poczuł, że odniósł porażkę. A to nieprawda. Niezależność telewizji publicznej nie jest jak na razie zagrożona.
2 tygodnie później fotel prezesa na Woronicza zajął Ryszard Miazek, wywodzący się z PSL, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Przede wszystkim chciałem skierować te słowa do telewidzów i powiedzieć, że nie ma ważniejszego zadania dla zarządu niż robienie dobrej telewizji, aby program był coraz lepszy i aby zadowalał wszystkich. I aby była to telewizja jednakowo przyjazna dla wszystkich.
Materiał filmowy, który widzieliśmy przed chwilą, opowiadał przede wszystkim o zmianach, jakie dokonywały się w pierwszych latach od roku 1989 w telewizji państwowej, przekształconej w telewizję publiczną. Zaczął oczywiście rząd Tadeusza Mazowieckiego, ale te zmiany właściwie miały wyłącznie charakter personalny. Widzieliśmy na materiale filmowym nowego prezesa Komitetu do Spraw Radia i Telewizji Andrzeja Drawicza. Czym był radiokomitet? No był stworzono w czasach PRL taką polityczną czapką, w istocie rzeczy rodzajem Ministerstwa do Spraw Mediów Elektronicznych, dlatego że prezes radiokomitetu sprawował kontrolę zarówno nad radiem, jak i telewizją, które oczywiście miały wtedy charakter monopolistyczny. Przypomnę, telewizja nadawała wyłącznie 2 programy, 1 i 2. Drawicz stworzył teoretycznie nową ekipę, ale w tej nowej ekipie znaleźli się ludzie, którzy tak naprawdę byli w mniejszym czy większym stopniu, ale ludźmi związanymi z telewizją już w czasach PRL-u. No, taką symboliczną postacią był wiceprezes radiokomitetu przy Drawiczu, Lew Rywin. Widać wyraźnie, kiedy się czyta choćby stenogramy z posiedzeń rządu Tadeusza Mazowieckiego, że ta zmiana, której symbolicznym potwierdzeniem było przekształcenie dziennika telewizyjnego, czy wymiana dziennika telewizyjnego na telewizyjne wiadomości, co nastąpiło w listopadzie 1989 roku, nie zmieniała mentalności polityków. Otóż w rządzie Mazowieckiego, co może być dla wielu zaskoczeniem, choć Drawicz był człowiekiem zaufania Mazowieckiego, nieustannie narzekano na to, że telewizja zbyt małym stopniu informuje o działaniach rządu, zbyt mało wspiera działania rządu, a co gorsza, no, ośmiela się czasem ten rząd za to czy coś innego krytykować. I można powiedzieć, że Drawicz nieustannie był zmuszany do tłumaczenia się. Tu bardzo istotną osobą była rzeczniczka rządu Małgorzata Niezabitowska, która nieustannie wykłócała się z szefami, czy to telewizyjnej agencji informacyjnej, czy z dyrektorami poszczególnych anten o to, żeby rząd przedstawiać w lepszym świetle. Czasem Drawicz był wzywany na posiedzenia rządu, żeby się wytłumaczyć z takiego czy innego materiału on albo jego zastępstwa. Czyli w istocie rzeczy można powiedzieć, że zmiana nastąpiła personalna, w sensie mentalnym, przeniesiony z epoki PRL-u mechanizm ścisłego nadzoru nad telewizją był w dużym stopniu zachowany. Oczywiście zmieniło się znacznie więcej. Można było w telewizji mówić o wielu rzeczach, o których dotąd nie było wolno mówić. Natomiast w tym sensie ścisłego nadzoru politycznego rok 89 nie przyniósł tak naprawdę istotniejszych zmian. Andrzej Drawicz podał się do dymisji wkrótce po tym, jak do dymisji podał się po przegranych wyborach prezydenckich w roku 90 Tadeusz Mazowiecki. Jego miejsce prezesem Radiokomitetu został Marian Terlecki, działacz opozycji z Trójmiasta, człowiek no, związany właśnie z trójmiejską opozycją, znanemu między innymi premiera kolejnego Jana Krzysztofa Bieleckiego, choć tu się wydaje, że w nominacji Terleckiego decydującą rolę odegrał prezydent Lech Wałęsa, który oczywiście też znał Terleckiego, który miał doświadczenie w tworzeniu tej niezależnej telewizji w czasach PRL-u, kiedy oczywiście w środowiskach opozycyjnych zaczęto też właśnie robić pierwsze reportaże telewizyjne bez cenzury. Ale Terlecki długo nie cieszył się szefostwem telewizji, ponieważ został zatrzymany przez policję prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. No, wywołało skandal, został zmuszony do złożenia rezygnacji i w połowie 91 roku prezesem Radiokomitetu został Janusz Zaorski, znany reżyser filmowy, autor między innymi szeregu bardzo dobrych filmów z czasów PRL, z których moim ulubionym jest Matka Królów, polecam. W każdym razie Zaorski był człowiekiem Lecha Wałęsy. To nie ulegało wątpliwości, że z Belwederem konsultował wszystkie swoje najważniejsze posunięcia. No i w związku z tym dość szybko kontrolowana przez niego telewizja znalazła się w konflikcie z rządem Jana Olszewskiego, przy czym premier Olszewski bardzo długo, choć to do niego zależało od tego, kto będzie prezesem Radiokomitetu, tolerował Zaorskiego, nie chcąc otwierać kolejnego frontu wojny z Wałęsą. O tych konfliktach opowiadam w odcinku o rządzie Olszewskiego, który polecam, ale ostatecznie pod koniec maja 92 roku, kiedy już można powiedzieć konflikt rządu Olszewskiego z prezydentem Wałęsą osiągnął swoje apogeum, Olszewski zdecydował się na zmianę prezesa telewizji i został nim, czy prezesa Radiokomitetu, został nim Zbigniew Romaszewski, ale cieszył się tą stanowiskiem dosłownie przez kilka dni, bo natychmiast po upadku rządu Olszewskiego, czyli na początku czerwca 92 roku, na stanowisko prezesa Radiokomitetu wrócił Janusz Zaorski. W tym czasie w Polsce oczywiście poza telewizją próbowali też zaistnieć inni nadawcy, co rodziło coraz większe konflikty o miejsce w eterze. Dlaczego? Dlatego, że ta sprawa pozostawała nieuregulowana. Mówiło się coraz więcej od roku 90, że potrzebna jest jakaś ustawa, ale ta sprawa była blokowana, w związku z tym tak naprawdę od roku 91 i 2 zaczęły nadawać w większości piracko różne stacje telewizyjne, z których największą była Polonia 1, będąca własnością włoskiego przedsiębiorcy Nicoli Grauzo. Spekulowano o jego związkach z Berlusconim, a więc tym największym włoskim magnatem telewizyjnym, ale także o jakichś powiązaniach z mafią, to zapewne nieżyczliwi Grauzo rozsiewali te plotki. Dlaczego? No bo zaczęła się walka o kurę znoszącą złote jajo, a mianowicie koncesję na ogólnopolską prywatną telewizję, ale zanim to nastąpiło, te telewizje pirackie, z których kolejną była Top Kanal Jacka Żelezika, próbowały jakby zająć miejsce w eterze, co oczywiście prowadziło do coraz większych konfliktów. Zobaczmy materiał filmowy, który opowiada o tych wszystkich wydarzeniach.
Właściciele prywatnych stacji nie chcą jednak czekać na rozpatrzenie podań, tym bardziej, że ponad rok temu Sejm zakazał Państwowej Agencji Radiokomunikacji wydawania nowych zezwoleń. Bez koncesji rozpoczęło emisję wiele rozgłośni. Po Lublinie, Szczecinie i Poznaniu kolejna nielegalna stacja telewizyjna Top Kanal została uruchomiona w Warszawie. Na razie nadaje tylko obraz kontrolny.
Przede wszystkim właśnie nastawiamy się na rozrywkę, na to, aby widz odpoczął, oglądając telewizję, a nie powiedzmy zmagał się ze sprawami politycznymi.
Prezydenta Żelezika znamy jak dotąd jedynie jako producenta programu Wezwanie, którego emisja przez Telewizję Polską wzbudziła wiele kontrowersji. Wezwanie było krytykowane za drastyczne sceny z akcji policyjnych. Zanim Sejm przyjął uchwałę zakazującą wydawania koncesji, zezwolenie na emisję swoich programów uzyskały jedynie wrocławska telewizja Echo, warszawskie radio ZIS oraz krakowska rozgłośnia RMF. Na podstawie umowy kościelno-państwowej legalnie działa również 17 radiowych stacji katolickich. Inne rozgłośnie działają bez formalnego zezwolenia.
Najważniejszą rolą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w pierwszych miesiącach było uporządkowanie eteru i przygotowanie procesu koncesyjnego. Krajowa Rada musiała przede wszystkim określić potrzeby publicznego radia i telewizji oraz częstotliwości przeznaczone dla nadawców prywatnych. Rozpoczynając proces koncesyjny, Rada przyjęła za priorytet utworzenie jednej silnej ogólnopolskiej prywatnej telewizji i promowanie lokalnych inicjatyw radiowych i telewizyjnych.
Za koncesję na nadawanie ogólnopolskiego programu telewizyjnego trzeba będzie zapłacić 90 miliardów złotych. Koncesja na radio lokalne o najmniejszym zasięgu będzie kosztowała 20 milionów. Zdaniem przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, profesjonaliści nie powinni mieć kłopotów z wypełnieniem wniosku o koncesję.
Natomiast ci, którzy do tej pory pisali wniosek na zasadzie: panie przewodniczący, proszę o przyznanie mi częstotliwości, nadmieniam, że mam personel i pieniądze, będą mieli zasadnicze kłopoty, bo ten krótkie to oświadczenie będą musieli przełożyć na bardzo konkretne wskazanie źródeł finansowania, sprzętu, jakim dysponują bądź chcą dysponować, programu, jaki będą chcieli nadawać, i to dokładnie opisanego, a nie z deklaracją, że on ma być bardzo dobry i nic poza tym.
Koncesje dostaną najlepsi, a formularz wniosku jest tak opracowany, by rady nie można było oszukać. Zdaniem jej przewodniczącego, kryteria przydziału koncesji prawo określa bardzo jasno. Nie będzie więc to swobodne uznanie rady. Na koncesję mogą liczyć niektórzy z obecnie działających nadawców, choć przewodniczący rady nie ukrywa, że są piraci lepsi i gorsi.
Wielu, poza brakiem koncesji, naruszyło wszystkie możliwe przepisy ze sfery praw autorskich, ochrony środowiska. No już nie chcę wymieniać całej gamy i w tej grupie na pewno będziemy musieli znaleźć tych, którzy nie dostali koncesji, bo nie mogli jej po prostu dostać, nie było takiego trybu, i tych, którym wydawało się, że wszystko wolno, nic nie będzie podlegało kontroli, i jedni w związku z tym dostaną koncesję, a drudzy nie.
Rada uważa, że okres piractwa w eterze dał możliwość zapoznania się z poziomem programów i sposobem działania nadawców, którzy będą ubiegali się o koncesję.
Ogólnopolska sieć prywatnej telewizji może powstać tylko dzięki pasmom, które dziś wykorzystuje wojsko. Armia nie chce ich jednak oddać. Twierdzi, że są jej niezbędne do kontroli ruchu lotniczego. Krajowa Rada do końca roku z pewnością nie dostanie pasma, które wiosną mogłaby przydzielić ogólnopolskiej stacji prywatnej. Zapowiada jednak, że będzie walczyć o to, by do 30 kwietnia przyznać częstotliwość ogólnopolską.
Bo to nie jest nasze, widzimy się. To jest oczywisty interes w budowaniu przyzwoitej telewizji i radia.
Chętnych do nadawania programu ogólnopolskiego nie brakuje. Po ogólnopolskiej telewizji prywatnej, związanej z międzynarodowym koncernem Bertelsmana, swoje atuty ujawniła dziś Niezależna Telewizja Polska. Jest gotowa do nadawania programu, ale by nie łamać prawa, czeka na koncesję. NTP chce być stacją informacyjno-publicystyczną. Jej szefowie nie wykluczają, że połączą się z innymi firmami ubiegającymi się o koncesję.
Myślę, że jest to tak duże przedsięwzięcie, że nawet ci wszyscy, którzy dzisiaj ubiegają się o tę częstotliwość lub ubiegać się będą, są w stanie porozumieć się tak, ażeby ten ciężar razem dźwigać.
Udziały w NTP ma kapitał amerykański i francuski. Niezależna Telewizja Polska liczy, że wpływy z reklam najpóźniej po 5 latach zrównoważą poniesione koszty.
Krajowa Rada zadecydowała o przyznaniu ogólnopolskiej koncesji stacji Polsat kierowanej przez Zygmunta Solorza, jednej regionalnej telewizji Wisła i 11 nadawcom lokalnym. Decyzja o przyznaniu 10-letniej koncesji Polsatowi wywołała prawdziwą polityczną burzę. Solorzowi zarzucano, że koncesję zawdzięcza kontaktom z PSL. Pojawiły się informacje o związkach Solorza ze służbami specjalnymi PRL.
W okresie, kiedy były podejmowane decyzje o przydzielaniu koncesji, informacje z Urzędu Ochrony Państwa nie kwestionowały prawa o ubieganie się Polsatu o koncesję.
W części dotyczącej spółki Polsat przedstawiono przypuszczenia i ani jednego faktu poza błędem merytorycznym, przy czym owe przypuszczenia nie dotyczyły żadnego z zarzutów, które pojawiły się publicznie po wydaniu uchwały koncesyjnej.
Decyzję koncesyjną Rady zaskarżyło 3 z 9 konkurentów Polsatu. Antena 1 Mariana Terleckiego, TV7 Mariusza Waltera i Polonia 1 Nikoli Graus. Oskarżyli Radę m.in. o to, że nie dano im koncesji, bo dysponowali kapitałem zagranicznym oraz że Rada dopuściła do monopolu Polsatu.
Tu chodzi o to, że kreujecie panowie bezbłędność swoich decyzji na każdym szczeblu postępowania.
Jednak najpoważniejszy zarzut dotyczy braku podpisu szefa rządu na nominacjach tych członków Rady, których powołał prezydent. Janusz Zaorski odczytał stanowisko Rady, Marek Markiewicz uzasadniał je. Zapewnił, że koncesję dostał jedyny z możliwych i najlepszy kandydat. Wniósł o oddalenie skarg. Powiedział, że gdyby koncesja Polsatu była uchylona, procedura rozdziału koncesji byłaby opóźniona o rok.
W której już, jak sądzę, niewiele podmiotów chciałoby uczestniczyć, nauczonych doświadczeniem, że lepiej w ogóle się państwem, prawem i procedurami nie przejmować, a nadawać sobie tak długo, jak długo prokurator czy policja tego nie przerwą, bo i takie doświadczenia w tym postępowaniu i naszym życiu mieliśmy.
Krajowa Rada rozpoczęła walkę z nielegalnymi nadawcami.
Zamknięcie stacji nakazuje Państwowa Agencja Radiokomunikacji. Jeśli nie da to rezultatu, sprawę przejmuje prokuratura, a jeśli prokuratura będzie zlekceważona, wkracza policja, zamyka i pieczętuje nadajniki. Minie nadawcy nie przepada. Z tych 13 stacji, które nadają bez koncesji, jedna to warszawski Top Kanal i 12 stacji sieci Polonia 1, których udziałowcem jest włoski przedsiębiorca Nicola Grauso. Stacje Polonii 1 nie dostały koncesji z powodu niejasności we wniosku. Udział kapitału włoskiego jest zbyt duży. Ustawa pozwala jedynie na 33%. Sam Nicola Grauso we wniosku nie pojawia się, ale w licznych wywiadach prasowych przedstawia się jako właściciel stacji. Telewizja Polonia 1 nadaje na 6 wojskowych kanałach, w tym warszawska stacja na specjalnym kanale strategicznym, który służy do naprowadzania samolotów. Mimo że Rada wielokrotnie zwracała na to uwagę, do tej pory nikomu to nie przeszkadzało. Polonia 1 nie wyklucza, że zaskarży decyzję Rady do sądu. Nawet jednak w takiej sytuacji musi zamilknąć. Również Top Kanal nie chce zrezygnować z nadawania. Liczy, że w następnym konkursie koncesyjnym, który rusza we wrześniu, będzie miał szansę. Nie wydaje się, aby piratów chciał bronić prezydent, mimo że ostatnio wystąpił w pirackiej stacji Polonia 1.
Nie możemy popierać anarchii. Prawo jest złe. Podział można mieć wątpliwości, czy nie być zadowolonym. Natomiast prawo przestrzegane musi być, bo wpadamy w anarchię.
Drugi proces koncesyjny uruchomiono w lutym 1995 roku. Zaproponowano utworzenie 2 telewizji regionalnych oraz kolejnych telewizji lokalnych. Decyzję ogłoszono w październiku 1996 roku.
Spółkę Nasza Telewizja, która ma nadawać w Polsce centralnej, założyło 7 polskich biznesmenów. Zapowiadają oni telewizję dla rodziny, w której każdy znajdzie coś dla siebie. W Polsce Północnej ma nadawać TVN Mariusza Waltera. Jej udziałowcami są Central Media Enterprises i ITI TV Holdings, a w przyszłości także NTP Mirosława Chojeckiego i Gabriela Meretika. Nie dostała koncesji Antena 1 Mariana Terleckiego, która zapowiadała program skierowany do młodego widza z ambicjami intelektualnymi.
Nasza telewizja ma większy potencjał finansowy od Anteny 1, a poza tym ja nie będę też krył przed Państwem i tego, że ja byłem autorem i bodajże głównym sieci koncepcji sfederowanej. I dla mnie rolę także grała chęć do współpracy ze sobą pomiędzy poszczególnymi wnioskodawcami.
O takim wyniku głosowań zadecydowały głosy członków Rady desygnowanych przez SLD i Unię Wolności.
Formalne koncesje będą wydane najwcześniej za miesiąc po przygotowaniu częstotliwości. Wcześniej koncesje ponadregionalne Rada przyznała telewizji Wisła.
W grudniu 1992 roku, po wielomiesięcznych bojach, Sejm pierwszej kadencji uchwalił ustawę o radiofonii i telewizji. To była to nowe rozdanie, można powiedzieć, mające uporządkować polski rynek telewizyjny i radiowy. Ta ustawa oczywiście była efektem głębokiego kompromisu politycznego, natomiast kopiowała w dużym stopniu rozwiązania zastosowane we Francji. A mianowicie najistotniejszym pomysłem było stworzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a więc wtedy 9-osobowego organu powoływanego w 1/3 przez Sejm, w 1/3 przez Senat i w 1/3 przez prezydenta. Po 3 członków każdy z tych podmiotów miał prawo powołać. No i oczywiście pierwszy ruszył do działania prezydent Lech Wałęsa, powołał swoją trójkę i od razu, nie czekając aż Sejm i Senat wybiorą pozostałych 6, wybrał z tej trójki Marka Markiewicza na przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Widać z materiałów filmowych, które widzieliśmy, że Marek Markiewicz był dla określenia kształtu rynku telewizyjnego w Polsce na początku lat 90. postacią absolutnie najważniejszą. Kim był ten człowiek? No, zaczynał jako pracownik telewizji w czasach PRL-u, później związany z Solidarnością, został z tej telewizji w stanie wojennym usunięty. Później powrócił do parlamentu jako parlamentarzysta, jako poseł na Sejm z ramienia Solidarności. No i właśnie jako specjalista, ekspert od rynku telewizyjnego znalazł się w kręgu Lecha Wałęsy, zaczął mu w tych sprawach doradzać. No i dlatego Wałęsa zdecydował się go zrobić przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii, ale dość szybko Wałęsa się na Markiewiczu zawiódł. Dlaczego? No bo chyba Wałęsa zakładał, że Markiewicz, podobnie jak nie wiem, Mazowiecki i wielu innych ludzi, będzie się Wałęsy słuchał z wdzięczności za otrzymaną nominację. Tymczasem Markiewicz był, jak to widać doskonale z tych materiałów filmowych, człowiekiem bardzo niezależnym, o dużych talentach, powiedziałbym, takich w budowaniu własnego osobistego wizerunku, i to on chciał być tym architektem rynku telewizyjnego, co mu się do pewnego stopnia udało. Otóż zadaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji było z jednej strony rozdzielenie koncesji właśnie prywatnym nadawcom, z drugiej natomiast przekształcenie właśnie telewizji polskiej, czyli TVP, z instytucji państwowej w spółkę publiczną. I to się wiązało oczywiście z wyborem zarówno nowego Rady Nadzorczej Telewizji, zarządu, ale przede wszystkim nowego prezesa. I właśnie o tego prezesa zaczęła się wojna między Markiewiczem a Wałęsą, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii w końcu 1993 roku powołała na prezesa Wiesława Walędziaka, wtedy bardzo młodego, liczącego niewiele ponad 30 lat dziennikarza, który wkroczył do telewizji z grupą swoich współpracowników, nazwaną później złośliwie Pampersami. Dlaczego ich tak nazywano? No bo byli, podobnie jak Walędziak, 30-latkami o dość prawicowych poglądach. To byli tacy ludzie jak Waldemar Gasper, jak Cezary Michalski, jak Piotr Semka, czy jeszcze kilku innych. I oni próbowali, jakby można powiedzieć, przeorientować telewizję w duchu, dzisiaj powiedzielibyśmy, nieco bardziej konserwatywnym, choć zapewniam Państwa, że nie miało to żadnego związku z tym, co próbował robić po latach w telewizji pan Pereira i parę innych osób z ramienia pana Kurskiego, który szczęśliwie w tym czasie był trzymany jeszcze z dala od telewizji. Otóż Wałęsa orzekł, że Walędziak jest za młody, a tak naprawdę wydaje się, że no, chodziło o to, że to był jeden z pierwszych przejawów niezależności Markiewicza, no a drugi był jeszcze dla Wałęsy bardziej, jak się wydaje, bolesny, dlatego że w paręnaście tygodni po tym, jak Walędziaka intronizowano na pierwszego prezesa spółki TVP SA, nastąpiło przyznanie koncesji telewizji Polsat. To właśnie Polsat Zygmunta Solorza dostał koncesję na ogólnopolską telewizję, na ową kurę znoszącą złote jaja. I tutaj pojawia się w ogóle zasadniczy problem, czy tak musiało być, nie w sensie, że to Polsatowi dano tą koncesję, ale czy w ogóle było miejsce tylko dla jednej telewizji ogólnopolskiej. Otóż nie jestem specjalistą od częstotliwości telewizyjnych. Tu trzeba powiedzieć jasno, Krajowa Rada toczyła ciężką wojnę z wojskiem, ale także z policją, służbami specjalnymi, żeby wydrzeć od nich odpowiednią ilość częstotliwości, w których mogliby nadawać ci kolejni nadawcy. Natomiast tych częstotliwości było na tyle dużo, że można było albo próbować tworzyć właśnie jedną polską telewizję prywatną o zasięgu ogólnopolskim, albo też i kilka mniejszych o zasięgu regionalnym, albo od początku założyć, że nie będzie jednej ogólnopolskiej telewizji, za to będą silniejsze telewizje regionalne, z których no, po jakimś procesie rywalizacji ta najlepsza, zyskując kolejnych telewizów, zyskałaby status ogólnopolski. Z takiej rynkowego rozwiązania zrezygnowano, zdecydowano się rzeczywiście, że trzeba dać szansę jednej ogólnopolskiej telewizji prywatnej. Dlaczego? No argumentowano to, że przewaga TVP na rynku, co było akurat prawdą, jest tak ogromna, że musi być od razu dla niej poważny jeden duży konkurent, a nie kilku mniejszych. W rezultacie właśnie ta koncesja dostała się Polsatowi. A dlaczego właśnie Polsatowi? Otóż i Markiewicz, i inni członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a w tej chwili widzimy skład na slajdzie, na ekranie pierwszej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wybranej w 93 roku, to był rzeczywiście skład bardzo pluralistyczny politycznie, a mimo to wszyscy ci członkowie Rady jednogłośnie zdecydowali się na przyznanie koncesji Polsatowi Solorza. Decydującym argumentem było to, że był to jedyny z ubiegających się podmiotów reprezentujących wyłącznie kapitał polski. Otóż mianowicie ustawa dopuszczała do udziału w procesie koncesyjnym wszystkich interesariuszy, którzy mieli do 1/3 kapitału zagranicznego. Czyli każdy, kto ubiegał się o tą koncesję, a między innymi był tam Sławomir Chojecki, twórca konspiracyjnego telewizji w Polsce i działającego na emigracji we Francji Wideokontaktu, ale także Mariusz Walter, który reprezentował późniejszy TVN. Oni wszyscy mieli udziałowców zagranicznych. Było to oczywiście Nicola Grauzo, który w ogóle miał problem, bo musiał zamaskować tą swoją dominację i poznajdywać jakichś formalnych partnerów mających większość, gdy w rzeczywistości on stał za tym. No, generalnie Krajowa Rada uznała, że ci wszyscy inni konkurenci w istocie rzeczy deklarują, że oni mają tylko 1/3 udziału zagranicznego, a w rzeczywistości tego udziału zagranicznego jest tam więcej. Tylko Solorz twierdził, że ma środki, żeby uruchomić całkowicie własnym polskim kapitałem przy wsparciu bankowym polskich banków telewizję ogólnopolską i to miało być powodem decydującym. Czy tak było w rzeczywistości? Otóż wydaje się, że oczywiście tam się rozegrała pewna gra, także w której istotną rolę odegrały służby specjalne, bowiem w momencie, w którym Solorz wygrał, pojawiły się informacje z Urzędu Ochrony Państwa o jego przeszłości, związkach ze Służbą Bezpieczeństwa, także później po latach pojawiły się informacje o związkach ze sprawą FOZ-u, o pieniądzach z FOZ-u. W każdym razie widać wyraźnie, tej sprawy do dziś nie wyjaśniono, że toczyła się wokół tej koncesji pewna gra służb specjalnych, gra notatkami. Posłuchajmy o tym, jak w kilka lat później w programie telewizyjnym, który prowadziłem, mówił na ten temat Marek Markiewicz.
Ale chciałem zapytać pana o jeszcze jeden aspekt tego procesu koncesyjnego, przynajmniej koncesji Polsatowi, bardzo ważny, a mianowicie cała awantura wokół notatek Urzędu Ochrony Państwa, która zresztą wracała później wielokrotnie. No bo to jest rzecz bardzo interesująca. Pan pisze w swojej książce o tajemniczym pułkowniku M, ale tak go pan opisuje, że wszyscy mogą rozpoznać w nim pułkownika Konstantego Miodowicza, wówczas szefa kontrwywiadu UOP-u, jako tego człowieka, który z ramienia prezydenta jakoś pana informował.
Nie, panie prezydencie. To, że nie. To wyglądało zupełnie inaczej. Kiedy my, rzekomo zajmując się tylko kasą, stanęliśmy w obliczu wniosków, ja z upoważnienia Rady udałem się do ministra spraw wewnętrznych. Ministra Milczanowskiego.
Człowieka prezydenta Wałęsy.
człowieka Solidarności, dobrze, powiem także, którego znałem i niezwykle szanowałem i powiedziałem mu, panie ministrze, my zajmujemy się rozdawaniem czegoś, co jest dobrem publicznym, narodowym, jak to no, nazwiemy. To jest
bardzo cenne.
I on w tym momencie, nastawiony na to, że ja przyszedłem załatwić sprawę jakiejś jednej osoby, to tak, z takim niepewnością odłożył notatnik, który otworzył. Ja mówię tak, wy musicie nam pomóc, to nie wynika z żadnego przepisu. Nie za bardzo mu się to podobało,
no tak, ale
on mnie wysłał do ówczesnego szefa UOP-u, pana Koniecznego. Pan Konieczny przyszedł do mnie, to było jeszcze wcześniej przed panem Niedowiczem. Byliśmy także u ministra Skubiszewskiego.
Ale gdyśmy doszli
mówiąc,
do konkluzji. Bo
ale konkluzja jest taka, że to my zabiegaliśmy u organów,
informacje ze służb.
Nie ze służb. Od państwa.
No my, tak.
Minister Skubiszewski nie był w żadnych służb, jak rozumiem. A my prosiliśmy, ale, żeby biura radcy handlowego dawały także.
Ale ja wyjaśnimy widzom, dlaczego ja o to pytam. Bo no, finał tej całej historii był taki, że powstały dwie notatki, jak rozumiem. Jedna, trzy, którą, a nawet trzy. A czy generalnie taka, którą dostał panu, premier cztery. Pawlak, o której właściwie mówiła, że nie ma żadnych zastrzeżeń do kandydatury Solorza i o tym mówiła pani Wachowicz, rzecznik Pawlaka. Mhm. Natomiast później pojawiła się notatka zupełnie inna, gdzie były ogromne zastrzeżenia pod adresem Zygmunta Solorza. I teraz jest pytanie, czy panowie nie czuliście się zmanipulowani przez służby?
Były cztery notatki.
Ale to już nie rozmawiajmy.
Ale ważne, tak, bo dotycząca Solorza pierwsza była w październiku. Pół roku wcześniej. Solorz, nikt o tym nie powie, dostał koncesję satelitarną.
Ja wiem.
I wtedy podlegał tej procedurze badania. Tylko, że wtedy UOP wystawił notatkę bez żadnych zastrzeżeń, ze stemplem, sygnaturą, orłem, ze wszystkim, co trzeba. Po tym, gdy doszło do badania następnych wniosków, do których wywiad czy kontrwywiad miał dostęp. Powiem, po tylu latach miał dostęp i pan Miodowicz przyniósł mi notatkę. Ja nie wiedziałem, że on się nazywa Miodowicz, że jest szefem kontrwywiadu. Przyjechał do Rady, pokazał. Ja to Radzie pokazałem.
No
zaraz.
Właśnie.
I mówię, że to jest jakiś bełkot. Bełkot. Dlatego, że to jest w ogóle niesygnowana notatka, w przeciwieństwie do wcześniejszej. Czy zawiera pokrętne informacje. Ja tego dnia pojechałem do premiera Pawlaka. Ja znowu pojechałem. I on wyciągnął z biurka notatkę z tej samej daty o innej treści.
A no właśnie, ale to...
Oczywiście tej sprawy nie jestem w stanie wyjaśnić. Nie wiem, jakie były rzeczywiste kulisy procesu koncesyjnego, natomiast jest faktem, że Marek Markiewicz później przez długie lata był pracownikiem Polsatu, prowadził tam własny program, zajmował stanowiska dyrektorskie, co oczywiście prawo mu tego nie zakazywało, natomiast z całą pewnością nie była to sytuacja etycznie wzorowa. Przeciwnie, raczej mieliśmy do czynienia z rodzajem spłaty pewnego długu, no bo rzeczywiście Solorz swoją fortunę w dużym stopniu zbudował w latach 90. na popularności telewizji Polsat, no, która, jak powiedziałem, była kurą znoszącą złote jajka, dlatego że było oczywiste, że jakakolwiek stacja telewizyjna będąca alternatywą dla monopolistycznej dotąd telewizji publicznej będzie oczywiście musiała dominować, czy będzie miała bardzo wielu widzów. Natomiast co dalej z telewizją polską? No, Wiesław Walędziak dotrwał na stanowisku prezesa TVP do zmiany na stanowisku prezydenta, kiedy do Pałacu Prezydenckiego z początkiem roku 96 wkroczył Aleksander Kwaśniewski. Zmienił się także układ personalny w Radzie Nadzorczej Telewizji, którą dotąd jakoś tolerowała Walędziaka, z którym o dziwo Wałęsa się z czasem pogodził, w efekcie czego Walędziak podał się do dymisji, co widzieliśmy wcześniej na materiale filmowym, i jego miejsce zajął związany z PSL-em, jeden z dotychczasowych członków Krajowej Rady Radiofonii, Ryszard Miazek. I proszę Państwa, oczywiście Miazek był nominatem politycznym, chociaż nie chciał się do tego przyznać, i tu znowu poproszę, żebyście obejrzeli fragment tego samego programu telewizyjnego o narodzinach rynku telewizyjnego, do którego zaprosiłem przed laty w 2008 roku nie tylko właśnie Marka Markiewicza, ale także Ryszarda Miazka, który tak odpowiedział na moje pytanie o to, w jaki sposób został prezesem Telewizji Polskiej.
A pan Ryszard Miazek, pan przyszedł na prezesa po Wiesławie Walędziaku i wiele osób odbierało to jako nominację polityczną z układu. Jest koalicja SLD-PSL, która rządzi. Z jakiegoś tam rozdzielnika politycznego uznano, że z PSL dostanie telewizję publiczną. Pan był specjalistą od rynku telewizyjnego, więc został pan prezesem. Czy mam rację, czy to nieprawda?
Mówimy o kulisach, więc ja mogę powiedzieć tak, jak prawda wyglądała. Mianowicie tę pierwszą propozycję objęcia stanowiska otrzymałem od członka Rady Nadzorczej telewizji ówczesnej. Pytał mnie, czy jestem zainteresowany. To był gdzieś może początek lutego.
A kto to był?
Profesor Górecki, rektor ówczesnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. I nie powiedziałem ani tak, ani nie, ale jakby dałem się użyć w dalszych rozmowach do tego pomysłu. I nigdy żaden z polityków, można powiedzieć, na ten temat ze mną nie rozmawiał, nawet ani premierów, ani żadnym posłów. Te wszystkie rozmowy toczyły się na linii osób związanych z telewizją i osób związanych z Krajową Radą, a więc w jakiś sposób uprawnionych do tego, aby to uwalniające się stanowisko prezesa w jakiś sposób zapełnić. Więc takie były rzeczywiście...
Czyli co, do momentu powołania na prezesa pan w ogóle z politykami nie rozmawiał?
Żadnych tego typu rozmów nie miałem, wręcz przeciwnie. Jeśli były jakieś rozmowy, to takie z mojej strony, abym raczej nie wchodził do tej gry. Uważałem, że reprezentuję środowisko, które nie ma jakiejś tradycji umocowania w telewizji, że moja nominacja spotka się z dużą krytyką, niezależnie od intencji, jakie mogą tej nominacji towarzyszyć. I to się wszystko zresztą potem potwierdziło.
O tyle jest mi trudno uwierzyć w to, co pan mówi, że odwołam się do wspomnień pana Marka Markiewicza opublikowanych przed laty, kiedy on opisuje proces powoływania Walędziaka. I tam jest o wielu kontaktach z politykami, prawda? Pan sam mówi, że pan rozmawiał i z Kwaśniewskim, i Walędziak z Kwaśniewskim, rozmawiał z innymi politykami. No to skoro tak, to ja nie bardzo rozumiem, jak to jest, że Walędziak jest w toku konsultacji politycznych powoływany na prezesa, a jego następca już nie. Jak pan to wytłumaczy? To zdumiewa.
No tak, były już troszkę inne czasy i były też inne uwarunkowania. Pan prezes Walędziak wprowadził bardzo wiele pozytywnych zmian, wiele nowych programów, wprowadził nowych ludzi, wprowadził do telewizji zupełnie nowe środowisko.
I tak zwanych pampersów.
Tak, i ja mogę powiedzieć, że byłem w opozycji wobec pewnego stylu tych programów, które dzisiaj możemy powiedzieć, to już nie są kulisy, tworzyły pewien prototyp emocjonalny czwartej RP. Myśmy przeżyli to wszystko teraz. Jak to wyglądało, kiedy ci ludzie, którzy udawali bezpartyjnych fachowców telewizji, jak kreowali swoje kariery polityczne. Tak samo prezes Walędziak. Prawda?
Rzadko była bezpartyjna.
No tak, ale więc trzeba być uczciwym, bo wiemy, jak potoczyły się kariery pewnych środowisk, ludzi, którzy byli związani wtedy z tymi programami. I chodziło o pewną korektę programu telewizyjnego, tak aby on właśnie nie szedł w kierunku pewnej agresywności, tylko właśnie aby był taki przyjazny, o którym ja wtedy mówiłem. Więc chodziło o pewne centrowe podejście do pewnych zmian, nie radykalne, ani prawicowe, ani lewicowe, i w jakiś sposób zostałem upatrzony jako osoba, która taki styl centrowy może reprezentować, i udało nam się, że tą korektę w tym duchu jednak udało się w pewien sposób
prowadzić.
Kto chce wierzyć w opowieści Ryszarda Miazka, niech wierzy. Ja mam w tej sprawie inne zdanie. Uważam, że nominacja pana Miazka na prezesa TVP była poprzedzona skomplikowanymi negocjacjami między współrządzącymi wtedy Polską Sojuszem Lewicy Demokratycznej a Polskim Stronnictwem Ludowym, ale Miazek nie cieszył się bardzo długo prezesurą telewizji, bo nieco ponad 2 lata. W 1998 roku rosnący w siłę Aleksander Kwaśniewski zdołał przeforsować zastąpienie go jednym ze swoich najbliższych wówczas współpracowników, Robertem Kwiatkowskim. No a co było dalej? Dalej, proszę Państwa, następowały kolejne zmiany prezesów telewizji w rytm kolejnych zmian politycznych. Robert Kwiatkowski przypłacił, choć był wyjątkowo długo, bo kilka lat prezesem telewizji, przypłacił to stanowisko udziałem w aferze Rywina. No a później otworzyły się kolejne te ławeczki z kolejnymi kandydatami mającymi umocowanie polityczne już w partiach dziś dominujących, a więc naprzemiennie telewizją rządzili ludzie związani czy to z Platformą, czy z Prawem i Sprawiedliwością, ale to już temat na zupełnie inną opowieść, o której może kiedyś także i w tym programie zdołam Państwu opowiedzieć. Dziś już dziękuję za uwagę. Serdecznie apeluję o wspieranie tego kanału na różne możliwe sposoby. Dziękuję Państwu.